Serdecznie zapraszam na czwartkowe audycje Spotkania z Historią. Leszek Wróbel. W narodzie myśl swobody żyje, wola i godność i męstwo człowiecze, póki sam w ręce nie odda się czyje i praw się swoich do życia nie zrzecze, to ani łańcuch, co mu ściska szyję, ani utkwione w jego piersiach miecze, ani go żadna przemoc nie zabije i w noc dziejowej hańby nie zawlecze. Zginąć on może z własnej tylko ręki, gdy nim owładnie rozpacz senna, głucha, co mu spoczynek wskaże w grobie miękki. I to zwątpienie, co szepce do ucha, że jednym tylko lekarstwem na męki jest dobrowolne samobójstwo ducha. W najbliższy poniedziałek obchodzić będziemy Święto Niepodległości. I właśnie chciałbym dzisiaj przybliżyć sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Przez cały wiek XIX w polskim społeczeństwie pojawił się pogląd, że naród może odzyskać ojczyznę utraconą w wyniku rozbiorów w 1795 roku tylko dzięki jedności. Jeśli przyznać rację niektórym XIX-wiecznym prorokom, stan narodowej sprawy w przededniu długo oczekiwanej wojny powszechnej nie powinien napawać optymizmem. A jednak to w jej wyniku powstała na nowo Polska. W swoich początkach I wojna światowa nie miała nic wspólnego z problemami polskimi. Zrodziła się z rywalizacji Niemiec z Francją, Wielką Brytanią i Rosją, a także z kłopotów Austrii w Serbii. Ale wybuch wojny 28 lipca 1914 roku automatycznie tknął nowe życie w sprawę polską. Po raz pierwszy Berlin znalazł się w stanie wojny z Petersburgiem. Solidarność mocarstw rozbiorowych, niemal nienaruszalna na przestrzeni XIX wieku, została złamana. Pierwszy raz od czasów napoleońskich ziemie polskie miały się stać międzynarodowym polem bitew. Po raz pierwszy w historii każde z trzech mocarstw miało zmobilizować potężną armię. Ziemie polskie nie były tylko i wyłącznie sceną, na której rozgrywały się wojenne wydarzenia. Były obszarem, na którym Rosja i państwa centralne musiały stoczyć walkę o ciała i umysły ich polskich poddanych. W miarę oddalania się perspektyw szybkiego rozstrzygnięcia wyniku wojny, każdy z zaborców czuł się w obowiązku przewyższyć rywali w szczodrości obietnic, którymi miał nadzieję pozyskać sobie poparcie Polaków. W latach 1914-1916 car Rosji, cesarz niemiecki i cesarz król austro-węgierski proponowali coraz większy stopień autonomii. W 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, rząd w Piotrogrodzie, a nawet przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin wypowiedzieli się za niepodległością Polski. Większość z tych deklaracji była tylko pobożnymi życzeniami i nikt z tych, którzy je składali, nie miał szans na wprowadzenie ich w życie. Jednakże raz zbudzone widmo niepodległości nie pozwalało już ponownie złożyć w grobie. W ciągu 4 lat trwania wojny atmosfera polityczna uległa zmianie. Wśród Polaków jedni doświadczali przypływów uniesienia w związku z zachęcającymi perspektywami, jakie otwierały się wskutek zmiennych kolei wojny. Innych przerażało przekonanie o nieuchronności bratobójczych walk. W takiej właśnie sytuacji we wrześniu 1914 roku Edward Soński napisał najbardziej może znany wiersz lat wojny: Rozdzielił nas, bracie, los.
Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy naprost siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu brzy. W dwóch wrogich sobie szańca stoi. Wczesnym rankiem armaty zaczną grać, ty świstem kul morderczym o sobie dajesz znać. Na nasze niskie szańce sznapnel rzucasz grat i wołasz mnie i mówisz: to ja twój brat, twój brat.
Wszędzie tam, gdzie możliwa była działalność polityczna, jak grzyby po deszczu powstawały nowe polskie organizacje. W Krakowie 16 sierpnia 1914 roku powołano do istnienia Naczelny Komitet Narodowy, który stawiał sobie za cel zjednoczenie wszystkich polskich ruchów niepodległościowych. Komitet cieszył się poparciem wszystkich czołowych przywódców ugrupowań politycznych i działał przez 3 lata. Podobne komitety powstawały w innych miastach polskich, jak również poza granicami. Dwie podstawowe tendencje polityki polskiej tego okresu reprezentują z jednej strony aktywiści, nawołujący do podjęcia czynnej walki przeciwko Rosji u boku państw centralnych, a głównie przy boku Austro-Węgier. Orientację proaustriacką prezentował m.in. Józef Piłsudski, uznając za głównego wroga Polski Rosję, oraz z drugiej strony tzw. pasywiści, którzy pokładali nadzieję w Rosji, a później w zachodnich sprzymierzeńcach. Orientację prorosyjską prezentował m.in. wielki przeciwnik polityczny Piłsudskiego, Roman Dmowski. Dmowski uważał za głównego wroga Polski Niemcy i uważał, że Słowianie powinni trzymać się razem. Osobną drogą szli polscy komuniści, którzy zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko walce o niepodległość. Również liczba polskich formacji wojskowych wzrastała w szybkim tempie. Józef Piłsudski z organizacji paramilitarnych Strzelec, Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe utworzył pierwszą kompanię kadrową, która 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku Kielc. Piłsudski podjął działania, zanim jakakolwiek zawodowa armia państw zaborczych wykonała jakieś posunięcie. Widok był niezwykły. Kawalerzyści nieśli siodła na głowach w nadziei zdobycia koni na nieprzyjacielu. Na przedmieściach Kielc na spotkanie strzelców wyszły kobiety, wręczając żołnierzom bukiety kwiatów. Reszta pozostała w domach, obawiając się ewentualnej odwetowej akcji Rosjan.
Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie nasz to jak pierwsza, nie, oj nie.
Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie.
Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale przecież dojdziem byle wyjść w nogę. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie.
Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie.
Chociaż w butach dziury na mundurach łaty, to pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie.
Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie.
A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, to pierwsza kadrowa gwardyją zostanie. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie.
Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie. A więc piersi naprzód podniesiona głowa, bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa. Ojda,
próba wzniecenia antyrosyjskiego powstania w królestwie zakończyła się niepowodzeniem. Austriacy zażądali włączenia oddziałów Piłsudskiego do austriackiej armii, co równałoby się całkowitej zagładzie idei odrębnego Wojska Polskiego. Z pomocą Piłsudskiemu przyszli politycy galicyjscy, tworząc wspomniany wcześniej Naczelny Komitet Narodowy. Ta organizacja stworzyła ramy polityczne pozwalające istnieć polskim formacjom wojskowym jako odrębnym jednostkom. Od tego momentu rozpoczęła się epopeja legionów. Szybko utworzono 3 brygady piechoty. Dowódcą pierwszej brygady został Józef Piłsudski. Jego wpływy objęły też 3. brygadę. W drugiej brygadzie silniejsze były wpływy prawicy. Legiony walczyły w całej kampanii austriackiej w latach 1914-15 w Galicji i w Królestwie. Do legendy przeszły bitwy pod Łowczówkiem, Laskami, a zwłaszcza Kostiuchówną na Wołyniu. Piłsudski nie chciał nadmiernej rozbudowy legionów. Zakładał bowiem, że Rosja zostanie pobita przez Niemcy i że te ulegną państwom zachodnim i że ani Niemcy, ani Austro-Węgry nie będą chciały oddać Polakom terytoriów zagarniętych podczas rozbiorów. W takim razie trzeba będzie walczyć z Niemcami o niepodległość. Dlatego Piłsudski utworzył tajną polską organizację wojskową, która we właściwym czasie miała podjąć walkę. Również Narodowa Demokracja Romana Dmowskiego zaczęła tworzyć Legion Pułaski, który miałby uczestniczyć w działaniach wojennych po stronie rosyjskiej. Okazało się jednak, że ochotnicza walka w rosyjskim wojsku była tak mało popularna, że Legion nie osiągnął 1000 żołnierzy, i został wcielony ostatecznie do wojska rosyjskiego. Natomiast utworzona we Francji polska kompania Legii Cudzoziemskiej wykrwawiła się jeszcze w 1914 roku.
Matko, syna, choćbyś oczy wypatrzyła, choćbyś co dzień rannym świtem na skraj drogi wychodziła, jego ręce zatrzymała.
Sprawa polska, mimo wysiłku samych Polaków, początkowo nie była istotnym problemem polityki międzynarodowej. Państwa Antanty uważały ją za wewnętrzną sprawę Rosji, a ta uważała, że sprawa polska nie istnieje. Obietnice Polski wolnej w języku i samorządzie, zawarte w odezwie wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, były właściwie obliczone na uzyskanie poparcia ludności w strefie przyfrontowej. Stąd polityka środowisk bliskich Dmowskiemu, opierająca się na zaufaniu do Antanty, wymagała samozaparcia i mogła wynikać tylko z panicznego strachu przed Niemcami. Obietnice państw centralnych były równie mgliste. Austro-Węgry miały jednak do zaoferowania sprawdzoną już autonomię, a zwolennicy współpracy z nimi, na przykład galicyjscy konserwatyści, dążyli do przekształcenia monarchii dualistycznej w trialistyczną, czyli Austro-Węgry-Polskę. Obóz niepodległościowy uważał współpracę z Austro-Węgrami za tymczasową. Dopiero straty frontowe i okupacja ziem polskich spowodowały, że 5 listopada 1916 roku dwaj cesarze, Niemiec i Austro-Węgier, wydali następujący akt. By ziemie polskie przez waleczne ich wojska, ciężkimi ofiarami panowaniu rosyjskiemu wydarte, do szczęśliwiej wywieźć przyszłości, cesarze ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne, z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic zastrzega się. Nowe królestwo znajdzie, w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami, rękojmę potrzebną do swobodnego sił swych rozwoju. Tak powstało zależne od państw centralnych Królestwo Polskie. Akt 5 listopada 1916 roku wywołał międzynarodową burzę. Łamał bowiem prawo międzynarodowe. Z ziem okupowanych nie wolno było tworzyć państw bez konferencji pokojowej. Zaczęła się licytacja w sprawie polskiej. Car obiecywał utworzenie Polski na trwałe związanej z Rosją. Po rewolucji lutowej rząd tymczasowy obiecał powstanie państwa polskiego, co dla niego było tym łatwiejsze, że nie kontrolował już ziem polskich. Umożliwiło to jednak tworzenie polskich jednostek wojskowych zarówno we Francji, jak i w Rosji.
Wielu zbrojnych tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą. Czerwieni mak, a już pisał czas historię, tyle nowych dni i dat, wszystkie znane i wciąż bliskie, bo dotyczą przecież nas i tej nuty Chopinowskiej.
Decydujące znaczenie dla sprawy polskiej miało ogłoszenie przez amerykańskiego prezydenta Thomasa Wilsona orędzia zwanego 14 punktami. Streszczały one wojenne cele koalicji. 13. punkt brzmiał: winno być utworzone państwo polskie, obejmujące terytoria zamieszkałe przez ludność niewątpliwie polską. Będzie mu zapewniony wolny dostęp do morza. Jego niezawisłość polityczna i gospodarcza, jego całość terytorialna winny być zagwarantowane przez umowy międzynarodowe. Teraz sprawa polska stała się też sprawą koalicji, tym bardziej, że od 1917 roku większość jednostek polskich walczyła już po stronie Antanty. Rewolucja w Rosji i widoczny rozkład armii rosyjskiej stały się dla Piłsudskiego sygnałem do przerwania współpracy z państwami centralnymi. W lipcu 1917 roku Legiony Polskie zmieniły nazwę na Polski Korpus Posiłkowy, będący częścią nowej polskiej armii Polnische Wehrmacht. Przy okazji miały złożyć przysięgę na wierność cesarzom. Piłsudski wykorzystał to jako pretekst do zerwania z Niemcami. miał wówczas powiedzieć: wysiadłem na przystanku Niepodległość. Zakres zwycięstw Niemców oraz nadchodzące załamanie się Rosji podkopały początkową motywację Piłsudskiego. Całkowitego zwycięstwa Niemiec nie życzył sobie, tak samo jak pełnej wygranej Rosji. 21 lipca 1917 roku odmówił przejścia na stronę Niemców. Jego rozmowa z niemieckim generał-gubernatorem von Bessellerem miała charakter bezkompromisowy. Czy sądzi pan, ekscelencjo, powiedział Piłsudski, że naród da się oszukać frazesem lub obietnicą? Czy myśli pan, że jeśli nalepicie orła polskiego na każdy palec u ręki, która nas dławi, to przez to Polacy zaczną uważać morderczy uścisk tej ręki za wyraz miłości i przyjaźni? Von Besseler zrywa się, staje przed Piłsudskim i krzyczy: Herr von Piłsudski, w tym wielkim historycznym momencie Polsce potrzeba wielkich ludzi. Pan jest jedynym, jakiego znam, jakiego odkryłem. Niech pan pójdzie z nami. Damy panu wszystko, siłę, sławę, pieniądze. Pan zaś odda olbrzymią przysługę swojej ojczyźnie. Pan mnie nie rozumie, ekscelencjo, odpowiada spokojnie Piłsudski. Pan nie chce mnie zrozumieć. Gdybym przyjął pańską propozycję, wy, Niemcy, zyskalibyście jednego człowieka, ja zaś straciłbym cały naród. Brygady pierwsza i trzecia nie złożyły przysięgi i ich żołnierze zostali internowani, a Piłsudski aresztowany. Natomiast druga brygada złożyła przysięgę i ruszyła na front.
Ej, dziewczyno, ej, niebogo, jakieś wojsko pędzi drogą. Skryj się za ściany, skryj się za ściany, skryj się, skryj, skryj się, skryj. Ja myślałam, że to maki, że ogniste lecą ptaki, a to
W tym samym czasie z Polaków opuszczających rosyjskie jednostki powstawało za zgodą rosyjskiego rządu tymczasowego trzy polskie korpusy. Dołączyła do nich druga brygada legionów, która przebiła się przez front. Żywot polskich korpusów w Rosji był jednak krótki. Na początku 1918 roku zostały one rozbrojone przez Niemców. Niemcy w tym czasie zaprowadzali na ziemiach polskich swoje porządki. Pełniąca funkcję marionetkowej władzy polskiej tymczasowa Rada Stanu została zastąpiona we wrześniu 1917 roku przez Radę Regencyjną w składzie arcybiskup Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski. Rada ta jednak nie miała wielkiego autorytetu w społeczeństwie, uważana była za przedstawiciela okupanta. Rósł natomiast autorytet uwięzionego Piłsudskiego. W latach 1917-1918 polityka mocarstw zachodnich w stosunku do Polski zmieniła się nie do poznania. Zrezygnowały one ze swojej wcześniejszej postawy bezwzględnego oporu wobec kwestii niepodległej Polski. Częściowo w wyniku przystąpienia Ameryki do wojny po ich stronie, częściowo jako skutek załamania się potęgi Rosji.
Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance, siły strzelca skrój, siły strzelca skrój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój, hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie szabelka, twa ze stali, przecież idzie w bój, przecież idzie w bój. Złote nasze wady, złote nasze wady. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Masz silniejszych niż ta wodna, niż ta wodna. Młodych strzelców wróć, młodych strzelców wróć.
Kiedy przyszło wreszcie załamanie państw centralnych, wypadki potoczyły się z błyskawiczną szybkością. Pierwsza rysa na gładkim monolicie pojawiła się na froncie zachodnim 18 lipca 1918 roku, kiedy Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie przetarli się przez niemieckie linie frontu i rozpoczęli pochód, który stopniowo nabierał rozpędu. Ale pęknięcie nie do usunięcia nastąpiło w październiku, kiedy na froncie wschodnim żołnierze armii austro-węgierskiej po prostu spakowali się i ruszyli do domu. W ciągu 3 tygodni austriacka strefa okupacyjna została całkowicie ogołocona z garnizonów. Pułki czeskie ruszyły w kierunku Czech, Madziarzy na Węgry, Tyrolczycy do Tyrolu, mieszkańcy Galicji do swoich domów. Sytuacja ta została przedstawiona w znanym filmie CK Deserterzy. Oficerowie porzucili wszelkie pozory porządku i zniknęli w ogólnym bezładzie. Urzędnicy przekazali klucze od biur dozorcom, po czym wyjechali. Zdziwieni ludzie, którzy przez 4 lata żyli pod rządami wojskowych, nagle zostali pozostawieni sami sobie. Dało to możliwość tworzenia lokalnych ośrodków polskiej władzy. W Cieszynie 28 października 1918 roku powstała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego. W Krakowie również 28 października Polska Komisja Likwidacyjna. 7 listopada w Lublinie powstał tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej z socjalistą Ignacym Daszyńskim na czele, który wydał manifest do narodu polskiego. Rządu tego nie uznała jednak Endecja z Dmowskim. Przełomowe znaczenie dla powstania centralnych władz w państwie miał przyjazd do Warszawy Józefa Piłsudskiego, który został zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Już następnego dnia po przyjeździe, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna powierzyła mu zwierzchnictwo nad wojskiem, a 3 dni później pełnię władzy cywilnej. Wkrótce Piłsudski ogłosił się tymczasowym naczelnikiem państwa, do którego uprawnień należało m.in. powoływanie rządu i wyższych urzędników, zatwierdzanie budżetu oraz projektów ustawodawczych. Dopiero druga próba utworzenia rządu, powołanie na premiera Ignacego Paderewskiego, zakończyła się sukcesem i wydarzenie to zakończyło proces formowania władz centralnych. Do pełnej stabilizacji było jednak bardzo daleko. Nierozstrzygnięta pozostawała sprawa ustroju państwa oraz przede wszystkim granic młodej, odradzającej się Polski. O swój niepodległy byt Polska będzie musiała stoczyć bardzo ciężkie boje. Chciałbym poinformować, że w poniedziałek 11 listopada o godzinie 16 w kościele parafialnym w Krzczonowie odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru i uczniów szkoły muzycznej z Krzczonowa. Serdecznie wszystkich zapraszam. A na koniec piękna piosenka w pięknym wykonaniu. Taki kraj i Marta Bizon. Dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić, ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie